począł, nie mogę mu wierzyć, kiedy patrzyłem przez to okno w Nashavan w Armenii, bo zobaczyłem dwie góry, jedna mniejsza, druga wyższa. Te góry są położone na terenie Turcji, ale ja obserwowałem je przez okno w zborze Nashavan w Armenii. 18 lat temu powstał tam zbór i to powstał od dzieci. Dwoje dzieci przychodziło na spotkania Klubu Dobrej Nowiny. Pracownicy Społeczności Ewangelizacji Dzieci nie wiedzieli, jak rozpocząć tam pracę i oczywiście Pan Bóg dał im ideę. Bo dzieci. Bo dzieci są otwarte na Boże Słowo. I spróbowali. W wyniku tego, żeby tą długą historię przedstawić jako krótką, no bo dzisiaj musimy na obiad iść, to usługiwałem w ubiegłym roku w tym zborze dwa razy, a na nabożeństwie było tyle ludzi, co dzisiaj tutaj. Pan Bóg takie cuda czyni w Armenii. Ale kiedy usługiwałem, patrzę przez okno, góra Ararat. Gdzie ja jestem? U podnóża góry, na której spoczęła Arka. Pamiętacie, z Biblii za czasów Noego, Noe wybudował Arkę, w ten sposób ocalił ród ludzki. I gdy tak zobaczyłem tą górę Ararat, zatrzymałem swoją usługę, żeby złapać oddech. Gdzie ja jestem? I gdy tak następnym razem się tak bliżej przyjrzałem, to wydawało mi się, że ja chyba widzę tą Arkę. O, właśnie tam. Tam na tych skałach. Chyba to jest Arka. I dalej usługiwałem Słowem Bożym, a znowu mój wzrok powędrował tam na górę Ararat. I wydawało mi się, że obok widziałem takiego starszego pana z brodą i tak machał do mnie ręką i pytał się mnie głośno: Czesław, czy ty kiedykolwiek pojedziesz do Bydgoszczy? No, wybieram się do Bydgoszczy, na seminarium, do młodzieży, dzieci, zbór tam jest, tętni życiem. No to przekaż im pozdrowienia. Bracia, siostry, macie pozdrowienia od brata Noego. I od wielu innych ludzi, których mamy przywilej odwiedzać w różnych krajach. Pan Bóg darował nam służbę nie tylko w jednym zborze, ale w wielu zborach i na konferencjach, i w szkołach biblijnych. To nas bardzo cieszy. Ci z was, którzy chcieliby być na bieżąco informowani o tym, co Pan Bóg czyni w naszym życiu, jak nas używa, co się dzieje w różnych krajach muzułmańskich, buddyjskich, różnego rodzaju, które mamy przywilej odwiedzać i tam zwiastować Boże Słowo i chcecie mieć te wiadomości, to po nabożeństwie proszę bardzo zapewnić te kartki. Tu czekają na was długopisy, kartki, żeby wpisać wasze adresy mailowe. Jeżeli nie macie dostępu do internetu, wpiszcie swoje adresy pocztowe i będziemy bardziej niż szczęśliwi, aby pisać do was, informować o tym, co Pan Bóg czyni wśród nas. Również pozdrowienia od mojej żony, nie mogła dzisiaj przyjechać, od naszych dzieci, które również służą Panu. Cieszę się, że wśród was mamy tak wielu starych i średnich, i nowych, i świeżych przyjaciół, a przede wszystkim, że tutaj są dzieci. W zborze Charlesa Spurgeona dzieci zwykle siadały w pierwszych rzędach, bo on uważał, jeżeli będę mówił do dzieci, to starsi być może zrozumieją. A jak będę mówił do starszych, to być może, że stracę dzieci. A w ogóle do tych, co tam siedzą w ostatnich ławkach i na balkonie, to muszę powiedzieć, że to są droższe miejsca. Rozważcie to podczas kolekty. Mam jeszcze prezenty dla was, bo dowiedziałem się skądś, nie wiem, czy to mi brat Janek, z którym łączą nas lata przyjaźni, byliśmy razem ochrzczeni w cieniu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, później razem wzrastaliśmy, później on ożenił się do Bydgoszcza, ja ożeniłem się do jego miejsca w Pszczynie, tak żeśmy się zamienili i tak nadal my tam mieszkamy, on tutaj wam służy razem z cudownymi braćmi i siostrami, którymi wy jesteście. Cieszę się, że również i na młodzieżowy w piątek pozwoliliście mi do wspaniałej waszej młodzieży mówić, jaka wspaniała młodzież u was jest komu przekazać pałeczkę Ewangelii. Cieszę się ze wszystkich kontaktów braterstwa Wojciechowskich. Jadłem wczoraj smaczną kolację, dzisiaj śniadanie. Tak mnie karmią, traktują mnie jak króla, a jestem tylko dzieckiem króla. Cieszę się, że spotkałem mojego starego przyjaciela Stefana. Tutaj tam siedzi, znacie go, tak patrzy. To jest taki mój stary przyjaciel, bo w Chabówce rozpoczynaliśmy nasze pierwsze obozy. Pamiętasz, Stefanie, żeś nas pilnował, i Szczek, Czesław, pilnuj te dzieci z tego tartaku, żeby się nic złego nie stało. Pan Bóg musiał posłać chyba tysiące aniołów, żeby dzieci sobie swoich rąk, nóg nie połamały. A w wyniku tych obozów, które tam były, Stefanie, dzisiaj po różnych zborach, kościołach, w kraju i za granicą są głosiciele Ewangelii i również w waszym zborze tacy się znajdują. Także jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za te cudowne kontakty. Ci z was, którzy tu wpiszą swoje adresy, to bardzo proszę, żeby odebrali prezenty w postaci tych zakładek do waszej Biblii. Biblii wam nie przywiozłem, ale zakładki do Biblii tak. Ale przywiozłem wam nagranie Nowego Testamentu na CD. One tam czekają, tam na półce tam są. One są bezpłatne. Większość Polaków to lubi bezpłatne rzeczy. Także proszę bardzo, tam jest sporo. Gdyby zabrakło, to bardzo proszę również napisać. Potrzebuję te CD. Jeżeli chcecie na przykład w innych językach, po angielsku, po rosyjsku, po ukraińsku, w innych jakichś ludzkich językach, robimy to w 460 językach świata, więc możecie napisać, potrzebuję tyle w takim języku i będziemy bardziej niż szczęśliwi, aby wam te CD wysłać. A więc bardzo proszę dzisiaj odebrać te bezpłatne egzemplarze CD w formacie MP3, abyście, kiedy jedziecie samochodami, nie musieli słuchać głupiej muzyki. Abyście nie musieli słuchać tych polityków, którzy się kłócą i nie wiadomo o co, ale żebyście mogli słuchać Bożego Słowa. Ziemio, słuchaj Słowa Pańskiego. Dzisiaj przede wszystkim jesteśmy zgromadzeni dla Bożego Słowa. I żeby pomóc, żeby wypełnić lukę, pustkę czymś, a przede wszystkim Słowem Bożym, dlatego te CD tam na was czekają. A jeżeli chcielibyście pomóc tym, którzy czekają na te CD w innych krajach, wybieram się na Słowację, później do Tadżykistanu, do Rosji, do Ukrainy i chciałbym im zawieźć prezenty w waszym imieniu. Tam jest taka torba papierowa, możecie swój udział tam włożyć, może być pełna, nawet uniosę, zawiozę do domu, a później zamienimy to w nowe CD, które zawiozę i w waszym imieniu braci i sióstr Bydgoszczy przekażę dalej. Jeżeli jesteście tego samego zdania co ja, to zróbcie, ale jeżeli nie macie pieniędzy, to nic nie dawajcie. A CD także odbierajcie, bardzo proszę. Są również książki tam, które moja córka i mój zięć nadal produkują. To jest wydawnictwo CF Press. I wiecie, chłopcy, dziewczynki, jeżeli fajnie się uśmiechniecie do rodziców, co prawda dzień dziecka już minął, ale prezenty nie minęły. No więc przyjdź do tatusia, mamusi, tatuś, ja ci od dzisiaj będę co tydzień albo co dwa tygodnie buty czyścił. Mamusia, ja będę naczynia mył, ja będę znowu odkurzała mieszkanie, ja zrobię wszystko, tylko proszę, kup mi te wspaniałe książki, które tutaj są. One są tylko dzisiaj, nie wiadomo, czy będą jutro. Także bardzo, bardzo proszę o zainteresowanie. Na przykład to, codzienne przygody z Bogiem, to się nadaje dla dzieci, które uczą się czytać albo już umieją czytać, do szkoły podstawowej, nawet gimnazjum starczy, potrafią to zrozumieć. Jest 5 tomów, 6 w przygotowaniu. Chodzi o to, aby na zasadzie kapania Ewangelią dzieci duchowo wzrastały. Bo wiecie, bardzo często dużo dzieci przyjmuje Jezusa, a później nie wiadomo, gdzie one są. A później przyjmują Go jeszcze raz, bo myślą, że to nie wystarczyło. To jest problem współczesnych dzieci, także i młodzieży. I chodzi o to, żeby ten problem troszeczkę obniżyć, żeby go nie było, to chcemy pomóc naszym dzieciom, aby miały codzienny kontakt ze Słowem Bożym. To jest zasada kapania na skałę. Kropla po kropli, każdego dnia trochę Bożego Słowa. Nie od odświeki do odświeki, raz w roku. Nie od jednego obozu do drugiego obozu, ale codziennie, każdego dnia z poranku Słowo Boże. I właśnie te książki są tak atrakcyjnie zrobione, jedna na pół roku. W sumie to będzie na 3 lata. 3 lata osobistego kontaktu ze Słowem Bożym. Są tam pytania, bardzo atrakcyjne. Są doktryny biblijne, przykłady do naśladowania. Coś wspaniałego, czego szukałeś, to przyszło dzisiaj do waszego zboru. Tak więc bardzo proszę, to wszystko można rozprzedać. Gdyby zabrakło, tam są również adresy, na które można napisać. Jest strona internetowa CF Pressu i można zamówić. Jest jeszcze jedna książka, Droga Życia. Bo rodzice, zauważyłem, taką minę zrobili. No, wszystko mówicie o dzieciach. Dzieci takie ważne dzisiaj. Rzeczywiście są ważne, ale rodzice co? Gdyby nie było rodziców, nie byłoby dzieci. No, to jest prawda i dlatego też mam coś dla was. Droga Życia, to jest książka, którą, wiecie, to jest tak, w jednym zborze, nie wiem, czy to było w Bydgoszczy, pastor postanowił rozprowadzać Pismo Święte. I nie wiedział, jak to zrobił. Sprowadził kilkaset do zboru, ale brakowało ludzi, którzy by chcieli to Pismo Święte rozpowszechniać. Jeden poprosił jednego brata, który tam siedział taki elokwentny, tak potrafił, taki zamiar dobry na kaznodzieję, i powiedział: bracie, proszę ciebie, wiesz, zajmij się, dam ci 100 Biblii i postaraj się w ciągu tam kilku tygodni tę Biblię rozprowadzić. Następną niedzielę brat przychodzi do pastora i mówi: bracie, u nas, w naszym mieście wszyscy Biblię mają, z powrotem 100 Biblii. Pastorowi zrobiło się przykro, no bo cała jego pobożna idea spaliła na panewce, co teraz zrobić. Podsłyszał to taki brat, który nigdy nie był brany pod uwagę jako kaznodzieja, bo miał problem z wymową, jąkał się. No, nikt nie pomyślał, że taki mógłby być kaznodzieją, ale on słyszał, że ten problem jest z rozpowszechnianiem Biblii, więc przyszedł do pastora, mówi: bracie, ja spróbuję, daj mi 100 Biblii. Pastor tak popatrzył z politowania na tego brata, ale żeby go nie zrazić, wiecie, zboże, jesteśmy społecznością świętej, nie powinniśmy razić jeden drugiego. Mówi: to ci dam te 100, ale tak w duchu myślał, że następną niedzielę będzie to samo, że po prostu ta setka przyjdzie z powrotem. W środę nasz brat dzwoni do pastora: bracie pastorze, masz więcej Biblii? No mam, a co z nimi zrobił? Sprzedałem wszystkie! Nie, niesamowite. Dobrze, pastor radosny taki przywiózł 100 Biblii. W piątek, następny telefon: bracie pastorze, masz jeszcze więcej Biblii? No mam. Sprzedałeś wszystkie, już 200? No tak, sprzedałem. W niedzielę pastor przychodzi do naszego brata i pyta się go: sprzedałeś następną setkę? Tak, bracie, potrzebuję więcej Biblii. A jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Bracie, ja się przed zborem podzielę. Dobrze, fajnie. Nabożeństwo prawie było do końca. Tak, pastor nie chciał go zażenować. Jak już prawie ludzie szli do domu, no niech powie, jak on to rozpowszechnia. I kiedy stanął nasz drogi brat miły przed zborem, wziął Biblię do ręki i powiedział tak: bracia i siostry, ja to robię tak. Pukam do drzwi i pytam: albo wam to przeczytam, albo kupicie. Bracia i siostry, drodzy rodzice, albo wam to przeczytam teraz, albo kupicie. To jest... To jest ta dobra książka, która pomoże wam w gromadzeniu dzieci, bo to, czego najbardziej dzieci nasze potrzebują, nasza młodzież potrzebuje, to więzi. Postmodernistyczne dzieci nie są zainteresowane już naszymi doktrynami, naszymi zasadami wiary, tym, jak my wkładamy Boga w jakieś ramki, w jakieś pudełka, jakieś szufladkowanie, nie, ale im zależy na więziach. I właśnie ta książka ma pomóc w tym, aby te więzi umocnić, aby siedzieć przy jednym stole. I aby otworzyć tę samą książkę i żeby te same tematy przeżerały nasze umysły, wchodziły do naszych serc i kształtowały nas. Droga Życia. Pan Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tak więc ta książka również tam czeka i kilka innych. Bardzo proszę, proszę, nie chcecie, żeby wam je czytał, więc róbcie, co trzeba zrobić. 12 stycznia. Pamiętacie? 12 stycznia 2010 roku zatrzęsła się ziemia w jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Moje myśli biegną do Haiti. Niewielka wyspa, niewielu ludzi, bo 9 milionów, ale w ciągu jednej minuty idzie do wieczności w swoich domach, gdzie spali. Dom jest symbolem bezpieczeństwa. 220 tysięcy ludzi. 13 stycznia, kiedy przebudziłem się i włączyłem radio, dowiedziałem się o tym, nie mogłem nie płakać. I nie mogłem tego poranku nie napisać listu do zborów, również i do waszego. do wielu wierzących ludzi, których znałem, zróbmy coś. Dzisiaj na chwałę Boga mogę powiedzieć, że zrobiliśmy. Wysłaliśmy na Haiti 50 tysięcy złotych. Dziękuję wam bardzo za wasz udział. Dziękuję za to, że zareagowaliście, kiedy trzeba było zareagować. Mamy tam 20 misjonarzy. Każdy z nich stracił swój dom. Każdy. Żaden z nich nie stracił swojego życia. Ale dom stracili. Trzeba było im kupić namioty. Trzeba było im kupić lampy solarne, ponieważ nie było elektryczności. Trzeba było zapewnić im przynajmniej troszeczkę ryżu, że mogli przeżyć do jutra. I wyście w tym pomogli. Dziękuję bardzo. Ale coś więcej. Ta cała sytuacja nie tylko rzuciła nas na kolana, nie tylko kazała nam pytać, a co my możemy zrobić, jaka jest nasza odpowiedzialność za ludzi, którzy cierpią, ale kazała zastanowić się, dlaczego Pan Bóg dopuszcza trzęsienia ziemi. Dlaczego ludzie, którzy budują domy, niektóre domy jak skat, niektóre solidne, niektóre są jak pałace, ale Pan Bóg ma sposób na każdy. Kiedy dotknie się swoim palcem, widzieliśmy te pałace, nawet pałac prezydencki popękany, zniszczony. Pan Bóg ma swój sposób. I kiedy patrzę na trzęsienie ziemi, a także na inne kataklizmy, przeżywamy kataklizm za kataklizmem i w naszym kraju, to rzuciło mnie na kolana i do Biblii, aby na nowo sprawdzić, na świeżo sprawdzić, chłopcy, dziewczynki, dlaczego trzęsie się ziemia. I postanowiłem sprawdzić, co Pismo Święte mówi na ten temat i wynikiem tego studium chciałbym się dzisiaj z wami podzielić i to macie w swoim zarysie teraz, który jest przed wami, a macie to dlatego, żebyście przynajmniej wiedzieli, co wam chciałem powiedzieć. Jeżeli nie zdążę albo jeżeli coś zapomnę, to przynajmniej kiedy przyjdziecie do domu i zapytają was, co tam dzisiaj było, żebyście nie musieli powiedzieć, fajnie było. Dzieci były, młodzież była, jakiś kaznodzieja przyjechał, mówił tak sobie, ławki były fajne, niektóre wyścielane, wszystkie takie dobrze, niektórzy siedzieli w tyle, musieli podwójną ofiarę złożyć i tak dalej, i książki były, i CD było, nie to jest najważniejsze. Jakie Słowo Boże było? Jakie teksty Pisma Świętego były? Co Pan Bóg użył, żeby pokazać wielkość Pana Jezusa? Trzęsienia ziemi w Piśmie Świętym nie zawsze są negatywne. Kiedy patrzymy, jak świat reaguje na różne kataklizmy, to bardzo często zrywają sobie włosy z głów i zastanawiają się i oskarżają Pana Boga, dlaczego było Oświęcim? Ja z Oświęcimia pochodzę. Dlaczego bez przerwy pada deszcz? Dlaczego runął mój dom? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Zadajemy takie pytania. Nie ma łatwych odpowiedzi. Takie pytania zadają dzieci. I kiedy była katastrofa samolotu lotniczego, to następnego dnia nasz syn Bogdan wydrukował książkę pod tytułem Dlaczego? Wyście ją zamówili i rozpowszechnialiście. Jeszcze ją mamy i chcemy ją rozpowszechniać, ponieważ trzeba odpowiadać na pytania, które ludzie mają. Bardzo często my, kaznodzieje, odpowiadamy na pytania, których ludzie nigdy nie zadali. Ale jeżeli zadają dlaczego, to musimy im odpowiedzieć. I musimy być pewni, że odpowiadamy na gruncie Bożego Słowa. Nasza służba polega na ogłaszaniu Bożego Słowa i chcemy to czynić do końca swojego życia. Nie tylko wśród dzieci, ale także wśród rodziców, wśród nauczycieli, wśród babć i dziadków w zborach, w seminariach, na konferencjach. I Pan Bóg prowadzi nas do różnych krajów właśnie po to. I dzisiaj dlatego jestem w waszym gronie i za wasze modlitwy, za wasze wsparcie serdecznie dziękuję. Tematem tej usługi jest ziemia zadrżała i zatrzęsła się, a jako tekst wyjściowy biorę Psalm 77, a wiersz 19. Czytamy Boże Słowo. Rozległ się grzmot twój, jak turkot kół, błyskawice oświeciły świat. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Ten tekst Pisma Świętego mówi, że ziemia, na której żyjemy, przychodzimy na świat, planujemy swoje życie, potem kończymy swoje życie, ta ziemia jest niepewna. Ta rzeczywistość, którą jesteśmy otoczeni, nie możemy jej ufać. W historii zbawienia trzęsienia ziemi towarzyszyły bardzo ważnym wydarzeniom. I kiedy tak przejrzałem wszystkie, niektórymi z nich chciałbym się z wami podzielić. Nie wszystkie przybiorę dzisiaj, bo to zabrałoby nam trochę więcej czasu, może do wieczora, może później. Nie chcę przedłużyć mowy, bo nie mam daru uzdrawiania, tym bardziej wskrzeszenia martwych. Gdybyście tak zasnęli, a później umarli przy mnie, nie chcę tego. Paweł miał coś takiego, ja nie mam, więc ja jestem troszkę inny kaznodzieja. Więc muszę krótko mówić, albowiem przemawiający, błogosławieni, krótko usługujący, albowiem być może jeszcze raz zaproszeni będą. Trzęsienia ziemi postrzegano jako wyraz świętości, panowania i potęgi Pana Boga. Bo wiecie, kiedy wszystko trzęsie się wokół nas i to nie jest zależne od nas, to wiemy, że ktoś to robi. To nie jest ślepa reakcja przyrody, że Pan Bóg, który ma władzę, jest potężnym Bogiem, On kieruje wszystkim, kieruje także przyrodą. Najstarsza księga Starego Testamentu, to znaczy księga Joba. Księga Joba jest najstarszą księgą, albo przedstawia sytuacje, które są najstarsze, oczywiście oprócz stworzenia świata, ale to było napisane później. Jeżeli chodzi o spisanie tekstu Pisma Świętego, księga Joba jest najstarsza i w 9 rozdziale, w wierszach 5 i 6 czytamy o Panu Bogu w księdze Joba tak. On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie, przesuwa ziemię z jej miejsca, także jej podstawy się chwieją. Pierwsza księga pokazuje, kim jest Bóg. Bo Biblia jest księgą Boga, to jest Jego historia. Niektórzy ludzie szukają Biblii siebie, inni szukają astronomii, psychologii, pedagogiki. My tam szukamy Boga. Bardzo byłem poruszony świadectwami, szukając Boga. Biblia pokazuje nam i pomaga nam w znajdowaniu Boga. W prorokach Starego Testamentu trzęsienie ziemi bywało znakiem sądu, a także znakiem zaangażowania Boga w sprawy świata. Angielscy deiści siedzieli w swoich gabinetach i wymyśleli, że co prawda Pan Bóg stworzył świat, ale po Jego stworzeniu i nakręceniu go, tak jak kręcimy zabawki, które się tam do jakiegoś czasu kręcą, poszedł. Gdzie poszedł? Pewnie na jakąś wycieczkę przez stworza. Udowodnili, chcieli przynajmniej udowodnić, że świat przez Boga został stworzony, ale Bóg światem się nie interesuje. Proszę nie iść śladem angielskich deistów, mimo że wydawali się być bardzo mądrzy, my idziemy śladem Pisma Świętego. Pismo Święte mówi tak, w księdze Izajasza, proroka, ewangelisty Starego Testamentu, w 24 rozdziale, w wierszu 19, w bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zaczęsie się i zachwieje się ziemia. Kto czyta Pismo Święte, to wie, że nasze otoczenie nie jest pewne. Że jedyny, kto jest pewny, środkowy tekst Pisma Świętego mówi, zaufaj Panu z całego serca swego, ziemi, otoczeniu, ludziom nawet i sobie przede wszystkim ufać nie można. O trzęsieniach ziemi, przechodzimy już do Nowego Testamentu, a przede wszystkim do naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział sporo na temat znaków, które mają poprzedzić Jego powtórne przyjście. W Ewangelii według Mateusza, w 24 rozdziale, wierszu 7, zostało napisane tak. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. W tym roku mieliśmy ich już 6, powyżej 6% w skali Richtera. A więc to są potężne, porządne trzęsienia, gdzie ludzie giną i rzeczywiście sporo ludzi w tym roku już zginęło. Tak więc wygląda na to, że żyjemy nie na początku czasów eschatologicznych, ale przy końcu tych czasów, tym bardziej wierzący ludzie muszą podnieść swoje głowy i muszą wyciągnąć wnioski z tego, dla kogo żyją, dlaczego tutaj jesteśmy i co my naprawdę jako zbór robimy. Przyglądałem się różnym przypadkom trzęsień ziemi występujących w Piśmie Świętym i wybrałem 4 z nich. Pierwsze, trzęsienie na górze Synaj. Opis tego trzęsienia mamy zanotowany przez Mojżesza w jego drugiej księdze, w rozdziale 19, a w wierszu 18. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu, jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. Pan Bóg zainterweniował w historię ludzi i postanowił przekazać prawo, stąd mamy dekalog, 10 przykazań. Dekalog jest streszczeniem Bożych roszczeń wobec człowieka. Pan Bóg jest świętym Bogiem i On oczekuje świętego życia. I On chce naszego uregulowanego życia, dlatego zostało podane prawo. Dekalog jest tego wyrazem. Tak więc Synaj to góra, która pokazuje prawo. I jako taka nie jest górą dobrej nowiny, ale górą złej nowiny. Bo góra Synaj pokazuje każdemu z nas, że, bo prawo pokazuje także, że jesteśmy przed Bogiem winni, że coś jest nie w porządku z nami, że my potrzebujemy prawa, żeby nasze życie uregulować. Przed Bogiem jesteśmy winni, a grzech jest przestępstwem prawa. I tak Bóg zaczyna. Wiecie, kiedy głosimy dobrą nowinę, to zawsze zaczynamy od złej nowiny. To jest tak, jak boli cię ząb, to musisz stwierdzić, że cię ząb boli. Dopóki nie stwierdzisz, że cię boli, to nigdy nie pójdziesz i nie siądziesz w gabinecie dentystycznym na jego krześle prawie jak elektryczne, dentystycznym i pokażesz mu zęba, tu jest problem. Ale jak cię już tak doskwierczy, że już spać nie możesz, żaden proszek nie pomaga, żaden płyn, musisz już iść i nawet prosić, panie dentysto, ile kosztuje, nie chcę, ale proszę uporządkować mojego zęba, moją buzię, ja chcę jeszcze parę lat pożyć. Tak więc Góra Synaj jest informacją o złej nowinie. Pan Bóg, aby pokazać człowiekowi, że jesteś w złym stanie, począc górą Synaj. Lud izraelski musiał to zobaczyć. Mojżesz to osobiście przeżył. Kiedy Bóg przemawia, to trzęsie się ziemia, a na niej ludzie. Zacząsło się? Zacząsło się już, kiedy Bóg przemówił do ciebie? Kiedy Bóg pokazał ci, kim naprawdę jesteś? Kiedy Bóg przychodzi do ciebie i zdjął twoją maskę? Bo Bóg specjalizuje się w zdejmowaniu masek. Pan Jezus Chrystus, kiedy chodził po ziemi, to co robił? Spotkał Nikodema. Nikodem pochwalił Jezusa, a Pan Jezus zdjął maskę. Musi się na nowo narodzić. Popatrz, dziewczynko, musi się na nowo narodzić, bo jesteś grzesznikiem. Niektórzy ludzie, pedagogika, psychologia mówi nam, że rodzimy się dobrzy, że mamy skłonności i do dobra, i do zła. Niektórzy wymyśleli nawet, że jesteśmy tabula rasa, to znaczy czysta tablica, w zależności od rodziców, którzy zapisują na tej tablicy, tacy jesteśmy. Tak Freud chciał, pomylił się. Rodzimy się źli, a prawo Boże występuje przeciwko nam. Góra Synaj zaczęsła się, aby pokazać nam, że my także musimy się zacząsnąć. Przed Bogiem trzeba się zacząsnąć. Jeżeli Bóg demaskuje nas, pamiętacie, kiedy Jezus musiał iść przez Samarię? Tam spotkał przy studni kobietę i ona się musiała zaczęsnąć. Powiedział Jezus jej, 5 miałaś, a ten, którym jesteś, to nie jest twój mąż. A Jan Chrzciciel, który powiedział do Heroda, nie wolno ci mieć żony brata twego. Musiał się Herod zacząsnąć, ale to nie pomogło jemu. Ale wielu ludziom pomogło. Pan Bóg kiedyś przemówił do mnie, kiedy słyszałem kaznodzieję, który mówił o moich grzechach, nie mogłem wytrzymać. Zatrzęsło się moje serce i zacząłem zadawać pytanie, Panie, co mam czynić, abym był zbawiony? Przenosimy się na inne góry. Góra Synaj pokazuje nam nasze zło, nasz grzech, nasze oddzielenie. Musimy zatrzęsnąć się przed Bogiem. Idziemy na inną górę, opisaną w Mateusza, Ewangelii według Mateusza w 27 rozdziale, a w wierszu 51. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Trzęsienie na górze Golgocie. Drodzy, jakie to wspaniałe trzęsienie, które poinformowało cały rodzaj ludzki, wszystkich ludzi, bo zasłona się rozdarła z góry na dół. To była Boża interwencja. Nareszcie mamy dostęp do Boga. Ziemia się zatrzęsła, skały popękały. Ale czy popękała skała twojego serca? Kiedy to się stało? Niektórzy sobie myślą, że religia wystarczy. Nie, nie wystarczy. Niektórzy umieszczają się w jakimś kościele, bo myślą sobie, że to bezpieczne. Niektórzy jakby mogli, to by się ochrzcili 10 razy, raz tu i tam i jeszcze, żeby jakoś. Nie. Drodzy, musimy zatrzęsnąć się, tak jak skała się zatrzęsła. W wyniku tego trzęsienia ziemi setnik, który był przedstawicielem Rzymu, który pilnował, żeby Jezus odpowiednio umarł. Czytamy w 54 wierszu, a setnik i ci, którzy z nim byli i szczegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi, góra Golgota się trzęsie, kiedy Jezus umiera. ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się stało, przerazili się bardzo i rzekli: zaiste ten był Synem Bożym. Drodzy, góra Golgoty to góra dobrej nowiny. Był ktoś, kto postanowił: nie będziesz umierał. Nie będziesz umierał. Nie chcę, żebyś umierał. Ja nie chcę śmierci grzesznika. Ja chcę, abyś żył. Ja byś żył w pełni. Ja przyszedłem właśnie po to, aby dać ci życie. Pan Jezus nie przyniósł żadnej religii. Nie chciał, abyśmy byli niewolnikami religii. Pan Jezus przyniósł życie. Aby darować życie, to musiał umrzeć na krzyżu. I dlatego krzyż jest sednem zwiastowania chrześcijańskiego. I dzisiaj nie chciałbym niczego innego zwiastować, tylko krzyż. To nic, że jest głupstwem, że jest zgorszeniem dla niektórych. Ale krzyż jest tym, co oddziela nas i co prowadzi nas do Boga. Krzyż rozwiązuje dwa problemy. Problem z Bogiem, bo potrzebujemy więzi z Bogiem. I rozwiązuje problem społeczny, więzi naszych międzyludzkich. Krzyż to symbol. Golgota się trzęsła, ale pytanie brzmi: czy zatrzęsło się twoje serce? Skały popękały. Setnik wyznał: ten zaiste jest Synem Bożym. A co wyznałeś ty? Co wyznałeś ty? Golgota się trzęsie, aby pokazać, co zrobił Pan Jezus Chrystus. Golgota się trzęsie, aby pokazać, że mamy wolny dostęp do Jezusa, do Boga, tego, który do mnie przychodzi. Nie wyrzucę precz. Byliśmy już w dwóch trzęsieniach ziemi. Byliśmy na Synaju. Synaj to góra złej nowiny. Pokazuje, kim jesteśmy i dlaczego potrzebujemy krzyża. Dlaczego potrzebujemy zbawienia, Zbawiciela. Góra Golgoty pokazuje nam, to jest góra dobrej nowiny, pokazuje nam, że nie ma już bariery w drodze do Boga. Golgota to góra wybawienia. Idziemy na inną górę. Jesteśmy już mniej więcej w połowie. Za chwilę kończymy. Nie chodzi o to, żeby kazanie było długo, ale żeby było oparte na Bożym Słowie. I chodzi o to, żeby zatrzęsło naszymi sercami. Chodzi o to, abyśmy zapamiętali, co Słowo Boże mówi. Góra Oliwna. Czytajmy Mateusza 28, rozdział, wiersz 2. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. Czytamy: wielkie trzęsienie ziemi. Grób był pusty. Pan Jezus nie potrzebował anioła, aby odwalił jego kamień. Nie, nie. Pan Jezus mógł przez wszystkie skały przechodzić. Zmartwychwstały Jezus pokonuje siły przyrody, pokonuje wszystkie siły. Ale potrzebny był anioł, aby odwalić grób, abyś ty i ja, abyśmy się przekonali, że grób jest pusty. Że nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, nie jest tylko przywódcą religijnym, ale On daje życie. Śmierć nad Nim nie panowała. On zwyciężył, pokonał śmierć. Gdybyśmy pojechali w odpowiednie miejsca, spotkalibyśmy grób Buddy, grób Mahometa, można zobaczyć grób Lenina, Stalina, niektóre z nich widziałem. Grobu Jezusa nie zobaczymy. A jeżeli zobaczymy, to On jest pusty. Nie ma Go tu. Nie ma Go tu. Poszedł. Nasz Pan żyje. Góra Oliwna przynosi nas ze śmierci do życia. Pokazuje nam, że Bożym planem nie jest śmierć. W momencie, kiedy upadliśmy w grzech, Pan Bóg zaplanował życie dla każdego z nas. I Góra Oliwna, trzęsienie ziemi, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, pokazuje nam, że to jest góra zwycięstwa. Nie żyjemy tutaj po to, aby ponosić porażki. Nie żyjemy tutaj dla siebie. Żyjemy dla Boga. Grób jest pusty. Wieść o zmartwychwstaniu do dzisiaj jest sednem przekazywania wiary chrześcijańskiej. Jeśli zmartwychwstania nie ma, daremna jest wiara wasza. Dzisiaj mówimy o zmartwychwstaniu. Dzisiaj mówimy o tym, że Pan Jezus Chrystus ma moc. Nikt nie ma mocy, tylko On. O Janie Chrzcicielu jest powiedziane, że co prawda ani jednego cudu nie uczynił, ale wszystko, co powiedział o Jezusie, było prawdą. Chłopcy, dziewczynki, dzisiaj przedstawiamy wam Pana Jezusa Chrystusa, który zawisł na krzyżu, ziemia się zatrzęsła,
Pytanie, czy zaczęło się twoje serce? Czy wiesz, dlaczego Jezus musiał umierać za ciebie? Chodzi o to, żebyś ty nie umierał. Kiedy Pan Jezus powstawał i anioł odwalił kamień, znowu zaczęła się ziemia, Góra Oliwna, po to, abyśmy byli przekonani, że to, co zrobił Jezus, zostało przyjęte. Zostało przyjęte przez Boga. Tak, przyjąłem ofiarę mojego Syna. Ale pojawia się pytanie, czy chcesz pozostać w kulturze śmierci, aby zadawać śmierć i szerzyć śmierć i samemu umrzeć, czy chcesz mieć życie i być wonią życia dla życia. Po to tutaj jesteśmy. Czwarty punkt. Mówiliśmy o Synaju, mówiliśmy o Golgocie, mówiliśmy o Górze Oliwnej i pewnie każdy z nas potrafi powtórzyć. Synaj, trzęsienie ziemi, Góra Złej Nowiny. Boży osąd. Bóg ma prawo sądzić, bo Bóg jest sprawiedliwy. Niesprawiedliwi ludzie nie mają prawa sądzić, ale Bóg jest doskonale sprawiedliwy i pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy. Góra Golgoty pokazuje, co Pan Jezus Chrystus uczynił dla nas. Zastąpił nas. Skały popękały, ale czy popękały nasze serca? Góra Oliwna pokazuje, że do Boga należy zwycięstwo. I to zwycięstwo Bóg chce udzielić każdemu z nas. Zmartwychwstanie to serce, to podstawa wiary chrześcijańskiej. Przenosimy się do dziejów apostolskich. Wiemy, że w objawieniu Jana tam się trzęsie ziemia, ale tam nie pójdziemy. To jest przyszłość. Mówimy o teraźniejszości jeszcze. Gdyby był czas, to byśmy się zajęli tylko eschatologią. To też jest ważny temat. Ale dzisiaj pędzimy do Filipii. Apostoł Paweł przyjechał do Filipii jako do pierwszego miasta w czasie swojej podróży misyjnej w Europie. To była jego druga podróż misyjna, bo to był taki człowiek, który ciągle był niespokojny. Ciągle widział, że tam są ludzie, oni giną, tam potrzeba założyć zbór, tam trzeba napisać list. Nawet jak w więzieniu siedział, to myślał o drugich. I dostał się do Filipii. I czytamy w 16 rozdziale, w wierszu 26, nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Pawle, gdyś tylko przyszedł, to trzęsienie ziemi. Dlaczego? Paweł mógł narzekać na Pana Boga. Panie Boże, przecież wysłałeś mnie tutaj z Barnabą. Jesteśmy tutaj dla zwiastowania Ewangelii. Otworzyłeś serce Lidii. Ta dziewczyna, która była opętana, nawróciła się. To jest początek pochodu Ewangelii w Europie. Panie, no dlaczego trzęsienie ziemi? No Panie, nie słyszysz, jak my o północy śpiewamy. Panie, nie wiesz, jak ci więźniowie tu słuchają. I trzęsienie ziemi. Przecież my umrzemy. Nie, nie umrzecie. Ja mam plan dla was. Gdy Ewangelia dotarła do Europy, zostało to zaznaczone trzęsieniem ziemi. I trzęsienie spowodowało, że stróż myślał, że wszyscy więźniowie pouciekali. Stróż myślał wziąć nóż i skończyć swoje życie. Niektórzy ludzie tak próbują rozwiązywać swoje problemy. To jest grzechem. Samobójstwo nigdy nie jest planem Bożym. W ten sposób nie rozwiążemy swojego problemu, a oddalamy się od Boga. Musimy pamiętać o tym. Wtedy Paweł zareagował, nie rób sobie nic złego, jesteśmy tutaj wszyscy. Nie tylko trzęsienie ziemi, ale tam była Boża ręka. Ja chcę, aby Europa słyszała Ewangelię. I wtedy padło to najważniejsze pytanie. Panowie, stróż, który pilnował więźniów, uznał, że sam jest więźniem grzechu. Wiedział, że było coś nie w porządku w jego życiu. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Wiecie, to nie było tak powiedziane, jak na wycieczce czasem mówimy. Dzisiaj ładna pogoda. Nie, to była kwestia życia i śmierci. Panowie, co mam czynić, aby być zbawiony? To mniej więcej tak było. Zadałeś kiedykolwiek takie pytanie? Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? To trzęsienie ziemi pokazuje, że tutaj Bóg ma swój palec. Bracia i siostry, trzęsienie ziemi nie zawsze jest negatywne. Było pozytywne w życiu tego człowieka. Gdy syna się trząsł, to jest pozytywne, bo Bóg pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy Golgota się trzęsła, to jest pozytywne, bo pokazuje nam, kim jest Jezus Chrystus i co dla nas uczynił. Góra Oliwna się trzęsie, aby pokazać nam, że grób jest pusty, a nie odwalił kamień. I kiedy Ewangelia przybyła do Europy, Bóg dotyka palcem więzienia Filipii, aby strażnik mógł zadać pytanie, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony. Zbawienie to jest temat Biblii. Jeżeli nie jesteś zbawiony, to dlaczego? Na co czekasz? Niektórzy myślą, że żeby być zbawiony trzeba mieć 12 lat. Głupota. Biblia tego nie uczy. Niebiblijne. Jeżeli wiesz, bo Góra Syna informuje cię, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz Boga, że jesteś gotowy na Golgotę, że jesteś gotowy, aby zobaczyć pusty grób. Niektórzy myślą znowu, że za dużo nagrzeszyli. Jedni myślą za mało, drudzy, że za dużo. Dla mnie szansy nie ma. Jest dla ciebie szansa. Bóg dzisiaj potrząsa nie tylko górami, ale potrząsa twoim sercem. Dlatego, bo za bardzo ciebie kocha, abyś mógł pójść do piekła. Za bardzo kochał strażnika, żeby został w więzieniu. Ale zadał to pytanie. Co mam czynić, abym był zbawiony? Był ktoś, apostoł Paweł. Mogę sobie widzieć uśmiech na jego twarzy, bo znał odpowiedź. Strażniku, wierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak prosto. Uwierz Pana Jezusa, zaufaj, przestań ufać sobie, odejdź od siebie. Zaufaj Bogu z całego swojego serca. Dokończenie tej nocy było ciekawe. Bo zawsze jak człowiek się nawraca, to zmienia się jego życie. Zawsze. Jeżeli nawróciłeś, a twoje życie się nie zmieniło, to znaczy, że się nie nawróciłeś. Strasznie się nawrócił, ponieważ pod koniec tej nocy widzimy inną scenę. Już nie trzęsie się ziemia. Ale strażnik bierze gąbkę i myje plecy więźnia. Możecie sobie wyobrazić taką sytuację? Być może, że strażnik oprawiał Pawła. Pawle, ty jesteś moim więźniem, ja jestem pod twoją władzą. A teraz zmieniony człowiek myje plecy więźnia. Pan Bóg czyni takie rzeczy. Gdyby nie było trzęsienia ziemi, nie wiadomo, jak się ta historia skończyła. Pan Bóg ingeruje w nasze życie. Pan Bóg ma prawo mówić do nas. I Pan Bóg używa porządnej mowy. Takiej mowy, którą jesteśmy w stanie zrozumieć. I kiedy tak przyglądam się trzęsieniom ziemi i różnym kataklizmom, i także tym w naszym kraju, to wiecie, jakie słowo mi przychodzi na myśl? Nie oskarżam Boga za Oświęcim. Nie oskarżam Boga za katastrofę lotniczą. Nie oskarżam Boga za powódź. Nie oskarżam Boga za trzęsienia ziemi. Ale mówię, Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją aktywność. Dziękuję Ci, że mówisz, że kierujesz umysły ludzi tak, aby ci, jak strażnik, którzy myślą, że przejdą przez życie panując, że w końcu zobaczą potężną rękę Bożą i zadają pytanie, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A reszta życia będzie polegała na służbie. Wezmą jakąś gąbkę i będą myć brudne plecy. Będą myć nogi, będą błogosławić ręce i pójdą na cały świat i będą głosić Ewangelię. Bracia i siostry, dzisiaj odwiedziliśmy cztery góry. Ciekawa to była wycieczka, prawda? Zaraz wracamy do Bydgoszczy, bo tu jest nasza odpowiedzialność. Pan Bóg darował nam kraj, o który się modlimy. Cieszy nas fakt, że wielu ludzi szuka Boga. Cieszy mnie fakt, że wiele dzieci pyta rodziców, tato, jak ja mam żyć? Mamo, pokaż mi w swoim życiu, dla kogo mam żyć? Są tacy. I tu takie dzieci siedzą. Może już przyszli do was i pytali o to. Pamiętajmy, że nasze życie głosi Ewangelię głośniej niż nasze słowa. Dzieci obserwują nas 24 godziny na dobę i dobrze wiedzą, kiedy my ich oszukujemy. Kiedy nasze życie nie pokrywa się z Ewangelią, którą wyrażamy w zborze. Drodzy, zatrzęsły się góry Synaj, góra Golgota, góra Oliwna. Zatrzęsło się więzienie Filipi, bo Bóg chciał przemówić. To dobrze, że tam się trzęsło, ale pytanie pojawia się znowu. A jak jest z nami? Czy zatrząsłeś się przed Bogiem? Co się stało w wyniku tego trzęsienia? Tam skały popękały. A co z twoim sercem? Czy nie jest twarde dla Boga? Jak przyjmujesz Boże Słowo? Jak je zapamiętujesz? Jak je rozważasz? I jak je wprowadzasz w praktyczne życie? Bo Słowo Boże nie jest po to, żeby weszło w jedno ucho, a wyszło drugim. Ale Słowo Boże jest po to, aby przechowywać je w sercu. W sercu swoim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Czyli chodzi o to, aby prowadzić święte życie. Bóg musi potrząsnąć górami. Przenosi góry. Pokazuje, kim jest, aby pokazać, kim jesteśmy my. Aby pokazać, co zrobił dla nas. Aby pokazać, że życie ma sens, nie śmierć. I aby wreszcie sprawić, byśmy zadali pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony. Jeżeli to jest twoje pytanie i chciałbyś je dzisiaj zadać na zakończenie tego nabożeństwa, to wtedy, kiedy wszyscy się rozejdą, to ty możesz przyjść tutaj do przodu. Bez względu na to, ile masz lat. 5, 15, 55 czy 105. A może się mieścisz pomiędzy tym. Albo poniżej 5 nawet. Ale wiesz, że góra Syna i przekonuje cię o grzechu. Góra Golgoty przekonuje cię o Zbawicielu, który umarł za ciebie. Góra Oliwna przekonuje cię o pustym grobie. Jezus żyje. A Filipi przekazuje ci informację, że trzeba zadać pytanie. Co mam czynić, abym był zbawiony? I ty dzisiaj, śladem strażnika, chciałbyś to pytanie zadać. To tutaj będą ludzie czekać na ciebie po to, aby na to pytanie tobie na podstawie Biblii odpowiedzieć. Być może, że już nigdy Pan Bóg nie począśnie tobą. Może to jest ostatni raz. Nie dopuść, bo może następne trzęsienie będzie dotkliwsze. Nie dopuść. Dzisiaj Bóg począsnął i twoim sercem. Zadaj pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony. Usłyszysz odpowiedź i przyjmij tę odpowiedź. Bracia i siostry, módlmy się o tych, którzy mają walkę, o chłopców i dziewczęta, którzy chcą zadać to pytanie. Może myśleli, że są za mali. Nikt nie jest za mały dla Zbawcy. Może ktoś tutaj siedzi, kto jest zbyt grzeszny i wstydzi się swojego grzechu. Ale dzisiaj chcę zadać pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony. Przy pomocy Bożego Słowa Bóg potrząsa nami, zdejmuje nasze maski, pokazuje, kim On jest, pokazuje, co zrobił, pokazuje, że sensem jest życie, nie śmierć. I dzisiaj wpływa na nas przy pomocy Słowa Bożego, to jest praca Ducha Świętego, tak, abyśmy zadali pytanie, co mam czynić, aby być zbawiony. A ci, którzy są zbawieni, aby zadali pytanie, w jaki sposób mogę na pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony, odpowiadać. Dziękuję za takie miłe słuchanie. Wiecie, nikt ani raz nie zasnął, ani nie chrapał, ani nie ziewnął. Bardzo się cieszę. Widzę, że mam tu wielu przyjaciół, ale najważniejsze jest to, że to są przyjaciele zainteresowani Bożym Słowem. Bracia, siostry, tak trzymajcie. Amen.